Muzyczna mapa Trójmiasta.
Piotr Bonar, pięknie się kłaniam. Me and Dead Man on the Road. Dzisiaj o tej drodze będziemy sporo rozmawiali. Dlaczego? Ano dlatego, że państwa i moim gościem jest Przemek Chłont. Menago z Me and Dead Man, menago Czesława Mozilla, a także, jak samo sobie mówi, lewa ręka Behemota.
Tak, dzień dobry, dobry wieczór, witam.
No to jak to się zdarzyło, że robisz to, co robisz? Ponieważ droga była kręta.
Droga była kręta. Kiedyś bym powiedział, że to przypadek, ale im człowiek starszy, tym jednak widzę, że jest to jakaś tam konsekwencja działań. A wszystko zaczęło się od tego, że w roku 91 byłem chory na grypę. Mieliśmy świeżo podłączoną kablówkę w domu. Wtedy była to polska telewizja kablowa, MTV i Guns N' Roses wydało wtedy płytę Use Your Illusion. I leciał teledysk Don't Cry na okrągło, tam chyba 4-5 razy dziennie. I leżąc w łóżku oglądałem to, ten teledysk, zacząłem słuchać. Potem w 92 roku w telewizji polskiej był puszczony koncert z Paryża, Gunsów. No i od tego się zaczęło, bo miałem nagrany ten koncert na wideo, oglądałem go codziennie, grałem na gitarze basowej. No i od tego się zaczęło tak naprawdę, jakby ta fascynacja muzyką i grania sceną się zaczęło tak naprawdę od tego. Gdzieś tam potem w domu robiłem sobie jakieś bębny z poduszek. No i potem szkoła średnia, poznałem kolegę, który grał na gitarze, pierwszy zespół, no i tak i poszło.
W pierwszym składzie graliście mniej więcej jakie dźwięki, jaką muzykę?
Wiesz co, lewa ręka w ogóle była nieużywana, tylko prawą ręką na gitarze akustycznej graliśmy, bo w ogóle pierwszy zespół taki, który założyłem, był na obozie karate w 94 roku w Nadolu, naprzeciwko tego miejsca, gdzie elektrownia jądrowa miała być, a w składzie tego zespołu był mój kuzyn i Mariusz Domaracki, który grał między innymi w Azarat, bo on też jakby ćwiczył karate.
Trochę później, dodajmy.
Trochę później, tak, tak. I zespół nazywał się Cannibal Ogórek od Cannibal Corpse. Nie, przepraszam, nie mogę powiedzieć pierwszej nazwy. W każdym razie ona była inspirowana zespołem Brueria. Spolszczona trochę nazwa, ale zagraliśmy pierwszy koncert i trener przyszedł, tam główny pan Gajewski, powiedział, że zespół nie może się tak nazywać, więc zmieniliśmy nazwę na Cannibal Ogórek. No i mieliśmy trzy gitary, nikt z nas nie umiał grać, Mariusz trochę umiał grać, ale tak to ja grałem tylko prawą ręką, więc po prostu była tam kakofonia dźwięków.
Akustyczne gitary, tak?
Akustyczne, tak, tak, tak. A mój kuzyn grał na wiadrze. No i... Ale zagraliśmy trzy koncerty, mieliśmy swoich fanów, więc pierwszy koncert datuje na rok 94.
Death metalowe skiffle. Potem jednak przygoda z instrumentem rozpoczęła się trochę poważniej.
Zaczęła się poważniej. Najpierw chciałem być basistą, bo jakby właśnie bas ze względu na Guns N' Roses i Duffa mnie fascynował. Natomiast poszedłem na koncert, jakby ja tak mówię o tym, bo to jest wszystko połączone w historii jakby mojej. Poszedłem na koncert AC Drinkers do Kwadratowej, to był bodajże 4 czerwca 95. I jako support tam grał Senex, gdzie grał z resztą Kuba Mańkowski, z którym grałem w Pneumie. I tam na basie grał niejaki Radar. Radar miał bardzo długie palce i Radar grał bardzo bogato na tym basie. Te palce mu latały, mnóstwo dźwięków, tam to był typ, to jest muzyk typu 100 dźwięków na minutę. Ja tak patrzę na ten koncert, oni świetnie grają, mówię, bas będzie za trudny, perkusja będzie prostsza. No i zacząłem grać na perkusji. Dałem sobie spokój z basem i zacząłem grać na perkusji.
Tutaj idolami byli? Czy może niekoniecznie?
Bardziej... Lars Ulrich i Ślimak.
Okej, okay, tak, okay. Tak. Czyli klasyka.
Klasyka. I to nawet słychać w mojej grze, że więcej tam Ulricha niż Ślimaka, ale to były w zasadzie dwie takie główne inspiracje.
Czyli granie z duszą.
Granie z duszą, niekoniecznie więcej pasji niż techniki.
No i potem zaczyna się historia taka, że szkoła średnia się kończy i nie dostajesz się na studia.
Tak, nie dostaję się na studia. Zdawałem najpierw ambitnie na prawo, potem na politologię. Nawet na politologię się nie dostałem. Natomiast były pewne wydarzenia dwa dni przed, które nie pozwoliły mi się dostać na te studia. I poszedłem do Wyższej Szkoły Dziennikarstwa imienia Melchiora Wańkowicza w Gdyni. I tam poznałem kolegę Daniela Gierszanowa, który z kolei był kolegą z podstawówki Adama Darskiego, Nergala. A ja z kolei Behemot słuchałem od roku 97, bo to, o czym mówimy, czyli te studia, to jest rok 99. ja słuchałem Behemota 97 i tutaj kolejna ciekawostka. Pierwszą płytę Behemota Grom kupiłem tutaj w sklepie muzycznym, który prowadził Wawrzyn niejaki, brat Agnieszki Chylińskiej. Miał sklep muzyczny tutaj w tym centrum handlowym zaraz obok. Więc jakby ja byłem fanem Behemota, no i okazało się, że Daniel, który tam został moim kolegą, bo tam skumaliśmy się fajnie, okazało się, że on właśnie zna Nergala, no i mnie poznał z nim. No i tak się zaczęło.
To była taka prywatka w Falowcu, w mieszkaniu Adama, tak? Czy to nie, było później?
Nie, to znaczy to był taki okres, gdzie my chodziliśmy na metal party do Kwadratowej.
Aha.
I Adam też tam chodził i chyba tam się z nim poznałem pierwszy raz. No i potem często wychodziliśmy na imprezy. W Falowcu też bywaliśmy w klubach studenckich X i Y. To było w ogóle ciekawe. Jakąś taką mieliśmy dziwną fazę, że jak Nergal był z nami, to jakoś byliśmy dumni z tego i tam roztaczaliśmy aurę,
bo to
Nergal z Behemot, bo on już wtedy i w Stanach był, i po Europie trasy grał. I dziwnym trafem, i to w X-ie akurat, bo spotkaliśmy chyba ze czterech typów, że właśnie coś tam mówimy, że Behemot, no ja grałem kiedyś na basie w Behemot. I my tak, Adam, znasz go? Nie znam. Autentycznie, może nie cztery, przyznam, ale co najmniej dwie, trzy osoby były, które, no Behemot, grałem na basie w Behemot kiedyś, w pierwszym Behemot. Znasz go? Nie wiem kto to.
No i kiedy pojawiła się myśl, żeby może spróbować współpracy z Behemot?
Wiesz co, to było inaczej, bo jak zacząłem grać na tej perkusji, czyli mam 17 lat, 97 rok, jakoś tak wyszło, że jak miałem te zespoły, które zaczęły grać koncerty, to jakoś tak wychodziło, że to ja byłem tą osobą, która jakoś spinała to wszystko, organizowała te koncerty. Miałem jakąś smykałkę do tego, sprawiało mi to przyjemność. Więc zawsze jak te moje zespoły grały, to ja to organizowałem. I co? Aha, bo teraz musimy dojść do tego, jak zacząłem z Behemot.
Nie więcej. W pewnym momencie było tak, że zdałeś sobie sprawę, że jednak bardziej niż granie interesuje cię właśnie ta bardziej techniczna strona. Jak to wszystko od kuchni się dzieje i że w sumie chciałbyś się w tym spełniać.
Wiesz co, trochę tak było, a trochę to było na zasadzie, że nigdy nie byłem specjalnie dobrym muzykiem, nazwijmy to w cudzysłowiu. Bo jakoś nie miałem parcia, żeby ćwiczyć dużo, a mówię, gdzieś ta organizacja mi po prostu sprawiała frajdę i wychodziła mi dość łatwo. No i doszedłem do Pneumy, gdzie też organizowałem koncerty i te wszystkie wyjazdy, prowadziłem busa, jakby człowiek orkiestra. I z Nerem się już znałem wtedy, z Adamem, więc on też jakby wiedział, że ja takie rzeczy robię, coś tam im pomagałem czasami, jak oni tutaj właśnie mieli salę prób w Niedźwiedniku w szkole podstawowej, tak trzeba było coś przewieźć, przestawić, coś pomóc, to ja jakby zawsze byłem, więc byłem taką osobą, która coś tam pomagała gdzieś czasami. No i mieli sytuację taką, pamiętam, to jest a propos mojej
pamięci. Do tego dojdziemy za moment. Dobra. Natomiast jesteśmy na etapie, kiedy można powiedzieć, że jesteś takim trochę technicznym. Pracowałeś także z innymi wykonawcami, o czym też za moment porozmawiamy. Jeżeli chodzi o twoją karierę właśnie jako osobę, która zarządza od kuchni tym wszystkim, tym całym muzycznym światem, to jesteśmy w roku 2000, z tego co pamiętam, gdzie jesteś na trasie koncertowej z Kombi.
Z Kombi zacząłem jeździć w 2006 roku.
Okej, okay. To tak czy siak. Jesteś jako kierowca na trasie z Kombi i dostajesz informację od Adama, od Nergala, że trzeba lecieć do Monachium.
Tak, to jest sobota 22 września 2006. Jestem w Busku Zdroju, pamiętam. Graliśmy z Kombi na jakimś tam stadionie. No i właśnie dzwoni Adam i mówi, słuchaj, co robisz przez najbliższy miesiąc? Ja mówię, no, chodzę do pracy, bo jakby wtedy jeszcze pracowałem normalnie, jeżdżę z Kombi. I mówi, bo jest taka sprawa, bo techniczny, który jest z nami na trasie, uszkodził sobie plecy, no i może chciałbyś przyjechać za niego. Zostało 20 koncertów, stawka 100 euro za dzień, gdzie ja wtedy w pracy zarabiałem, nie pamiętam, 1500 zł może zarabiałem, więc jakby matematyka...
Niedziennie, miesięcznie.
Tam było miesięcznie 1500, a tu było 100 euro dziennie, więc matematyka była bardzo prosta. Zadzwoniłem do rodziców, bo pracowałem wtedy u nich, że biorę miesiąc, urlopu, jadę w trasę. No i to była sobota i w poniedziałek byłem na trasie. Pierwszy koncert był w Monachium. Pamiętam, że jeszcze przywoziłem im jakiś merch tutaj z Polski, a że nie miałem walizki, więc kupiłem w jednym z supermarketów najtańszą walizkę, największą. Więc na lotnisku w Gdańsku urwało mi się jedno kółko. Na lotnisku w Monachium urwało mi się drugie kółko. Musiałem do tego klubu jechać jakąś tam kolejką miejską. I w tym pociągu urwała mi się rączka, więc ostatni kilometr, po prostu ta walizka, ona miała 26 kilo, niosłem pod ręką do tego klubu na moją pierwszą trasę z Behemoth.
I ruszyło. Wtedy jaka była twoja rola jako technicznego?
Wtedy byłem technicznym od perkusji, tak jak w kolejnych latach, czyli tam 2007. I potem jeszcze w 2009 roku też zrobiłem z nimi jedną trasę jako techniczny od perkusji.
I kiedy nastąpił ten przełom? Kiedy zaproponowano ci, żebyś jednak spróbował też z nimi współpracy, już nie jako techniczny, tylko jako osoba, która organizuje całe to przedsięwzięcie?
Tak, to był rok 2011, czyli październik 2011, czyli pierwsze koncerty po chorobie Adama, czyli po tym, jak się wyleczył w tempie ekspresowym. Bo to przecież on miał, przeszczep miał 17 grudnia, a 11 października, czyli niecałe 10 miesięcy później, graliśmy pierwszy koncert, więc to w ogóle było coś niebywałego. I wtedy właśnie, jak oni zaczęli przygotowania do tej trasy, czyli w okolicy kwietnia, to jakby mieli poumawiane już terminy, mieli poumawiane stawki, ale trzeba to było jakby ubrać w całość. No i wtedy właśnie Adam zadzwonił do mnie, czy nie chciałbym się tym zająć, a to też wynikało z tego, że jak byłem z nimi wcześniej w trasach, to oni tour managera nie mieli. I jakby ja byłem jakąś taką osobą, która jeżeli trzeba było coś zrobić ekstra, to jakby mi to przychodziło naturalnie, więc de facto nie byłem tylko technicznym od perkusji, tylko jak trzeba było coś załatwić, to do promotora szedłem, trzeba było, nie wiem, jakiś backdrop zawiesić, to ja to robiłem, jakby zawsze robiłem więcej niż powinienem, więc jakby prawdopodobnie przez to stwierdzili, że może warto mi zaufać, za co jestem wdzięczny.
Ta pierwsza trasa, którą, jak sam powiedziałeś, spinałeś, to była trasa po Polsce, po Europie, czy gdzieś dalej?
To była trasa po Polsce. To było chyba z 12 koncertów po Polsce. I my mieliśmy jeszcze taką sytuację, że w 2011 robiłem polskie koncerty. Generalnie do roku 2014 robiłem tylko polskie koncerty, a od 2014 już jakby Europa i cały świat.
Jak to wygląda na co dzień? Od czego się zaczyna? A domyślam się, że punktem finalnym jest ostatni koncert trasy. Jak przebiega cały ten proces?
Na parę miesięcy przed trasą dostaję od agencji bookingowej wykaz całej trasy i kontakty do organizatorów. Muszę przygotować rider techniczny, czyli ten wykaz warunków, które organizator koncertu musi zapewnić, czyli te wszystkie słynne, jak mają gwiazdy, czarne róże, pluszowe ręczniki albo czarne dywany. Co tutaj też od razu powiem, bo większość ludzi sobie z tego nie zdaje sprawy, ale to może brzmieć jak fanaberia, że ktoś chce mieć, nie wiem, ręczniki w kolorze białym albo kwiaty takie. To może brzmieć jak fanaberia, ale jeżeli dany artysta jest w trasie przez 2, 3, 4, 5 miesięcy, to tak naprawdę ta garderoba to jest jego dom. Więc jakby on chce, żeby, tak jak każdy z nas, żeby ten dom wyglądał w każdym mieście relatywnie podobnie. I to jakby nie są fanaberie, tylko to jest taka potrzeba...
Poczucie bezpieczeństwa?
Bezpieczeństwo, tak. Że jesteś w miejscu, mimo że to jest inny budynek, inny kraj, inne państwo, inna strefa czasowa, to i tak ten pokój, w którym siedzisz tak naprawdę cały dzień, wygląda tak samo. I to naprawdę, znaczy wiadomo, że są fanaberie czasami, ale w zdecydowanej większości to chodzi o to, żeby poczuć się odrobinę jak w domu, bo jakby będąc też w trasie taki na przykład, gdzie nie jeździmy nightlinerem, czyli takim autobusem, gdzie są łóżka, tylko jak na przykład są takie trasy, gdzie zespoły grają koncerty co 2-3 dni i latają. To też ludzie sobie nie zdają z tego sprawy, że tak naprawdę codziennie śpisz w innym hotelu, na innej poduszce i wycierasz się w inny ręcznik. To wiesz, to są jakby dla kogoś, kto mieszka cały czas w jednym miejscu albo wyjeżdża rzadko, no to jakby taki problem jest w ogóle abstrakcyjny, ale jeżeli my wyjeżdżamy dużo i spędzamy w tych hotelach 100 plus dni w roku, no to naprawdę jest ważne, wiesz, no my na przykład jak jedziemy w trasę, to dużo z nas bierze swoje poduszki i swoją pościel, żeby mieć po prostu coś swojego, a nie, że codziennie śpisz w innej pościeli, w innym łóżku i wycierasz się w inny ręcznik.
Dobrze.
Mamy Rider. Mamy Rider, tak.
Wysłany do klubów.
Tak.
I jaki jest następny krok?
Tworzę Rider. W międzyczasie, jeżeli zespół ma stałe crew, czyli całą obsługę techniczną, no to jest wszystko jasne. Natomiast jeżeli nie ma, więc to jakby trzeba znaleźć osoby, które zajmą się dźwiękiem, światłem, techniką.
Behemoth ma?
Tak. My jesteśmy chyba jednym z niewielu zespołów, które mają tak naprawdę to samo crew od lat, bo to tak naprawdę są, w większości to są te same osoby od 20 lat. Realizator dźwięku jest z nimi od 30 w zasadzie. No i my się naprawdę znamy jak łyse konie i to też pomaga w całej organizacji pracy, no bo każdy wie, co ma robić. Więc składamy to crew, przygotowujemy produkcję, czyli omawiamy z zespołem, co chcą na tych koncertach, jaka ma być produkcja, czy ma być jakieś wizuale, czy jakieś efekty specjalne, pirotechnika. No i potem, jeżeli na przykład chcą pirotechnikę, trzeba znaleźć firmę. My też mamy firmę, z którą pracujemy od lat, więc jakby trzeba złożyć to wszystko w całość, przegadać z zespołem, jakie efekty chcą. Trzeba zamówić transport, bo jakby trzeba to wszystko czymś przewieźć, więc trzeba załatwić transport i ludzi, i sprzętu. Ustalić godzinówki, wysłać te godzinówki do klubów. Generalnie na jeden koncert, to tak ostatnio policzyłem, w zależności od tego, jak sprawna jest ta druga strona, to i tak na jeden koncert jest od 10 do 50-60 maili, więc jak trasa ma 20 koncertów, a to jest krótka trasa, 20 koncertów, no to razy średnio 20 maili, to ma 20 maili na koncert, to masz 4000 maili, jeżeli ta komunikacja jest sprawna. Dobrze mówię, 20 razy, dobrze powiedziałem, 20 razy 20, to masz 4, nie, coś pomieszałem.
Niezależnie
no od dużo, tego dużo w każdym razie. Ale teraz na przykład jak byliśmy w trasie po Oceanii i Australii, to sytuacja była taka, że tam były różne zmiany i trzeba było loty przekładać. To z samą agencją, która bukuje nam loty, wymieniłem 200 chyba 5 maili, tylko na temat lotów. I to czasami właśnie jest tak, że nie dość, że jakby te maile piszesz, to musisz przeanalizować tą propozycję, którą oni ci wysłali, czy to będzie pasować z twoim planem, czy... I teraz tak, na przykład teraz mieliśmy tak, że lecieliśmy z Australii do Japonii, i mogliśmy wylecieć z Australii o 7 rano, czego nikt nie lubi, bo to wtedy trzeba na lotnisko wyjechać o godzinie 3, ale przylatujemy do Japonii o godzinie 19 i mamy cały dzień, albo wylatujemy w nocy, lecimy nocnym lotem, więc wtedy wszyscy w locie mogą spać, przylatujemy o 7 do Japonii rano i mamy cały dzień na zwiedzanie. Więc to są czasami takie decyzje, które trzeba podjąć. I ja już sobie przyjąłem taki system, że ja podejmuję decyzję i zamykam temat, nie wracam do tego. Więc jeżeli ktoś się mnie po 4 miesiącach, no bo bukuję te bilety 4 miesiące wcześniej, ktoś się pyta, a czemu tym lotem? Bo ja sprawdziłem w Skyscanner, że jest lot taki i taki. To ja często nie pamiętam, co mną kierowało, ale z jakiegoś powodu uznałem, że to będzie najlepsze, bo coś tam. Ale jakby wyrzucam to z pamięci, więc podejmuję decyzję. I koniec. No więc taka wymiana z promotorem, z organizatorem koncertu to jest 20, 30, 40 maili, gdzie ustalamy wszystko, a potem przyjeżdżamy i tak jakby praca w ogóle w tej branży przy koncertach, no to masz tak naprawdę, to jest coś, w co masz zaangażowane paręnaście, parędziesiąt osób, więc to jest i tak praca na żywym organizmie, bo jakieś warunki się mogą zmienić, ktoś się rozchoruje, ktoś nie dojedzie, coś się zepsuje, więc to jest cały czas, mimo że ustalisz wszystko, to i tak w dniu koncertu...
Musisz być elastyczny.
Trzeba być elastyczny, bo tak naprawdę na koniec dnia chodzi o to, żeby zagrać koncert, a nie upierać się, że mają być koreczki w garderobie, bo i takie historie się zdarzały.
I co jest najważniejsze, jeśli chodzi o całą tę organizację? Ponieważ domyślam się, że jeżeli byśmy przejmowali się wszystkimi rzeczami, które nie wyjdą, no to byśmy utonęli we frustracji. Natomiast co jest takie żelazne, co jest takie najważniejsze i do tego dążymy niezależnie od okoliczności?
Żeby koncert się odbył. Jakby to jest numer jeden. Ja mam o tyle szczęście, że jakby te zespoły, z którymi pracuję, i Czesław też zresztą był bardzo elastyczny, więc nawet jeżeli są jakieś zmienne, które nie do końca pasują, coś się zmienia, nie wiem, godziny, albo w klubie są jakieś gorsze warunki, to my wszyscy tak naprawdę jesteśmy tam po to, żeby ten koncert się odbył, bo na ten koncert przychodzi ileś set tysiąc, dwa tysiące osób, oni kupili bilety i nawet jeżeli coś nam nie pasuje, albo musimy się nagiąć, albo trzeba wykombinować, to finalnie my tam wszyscy jesteśmy po to, żeby ten koncert się odbył, żeby artysta zagrał i żeby ludzie dostali rozrywkę. Więc jakby to jest najważniejsze. Tak.
A jakie były najbardziej kryzysowe sytuacje?
No właśnie, jakoś niedawno miałem takie pytanie. Nie jestem ci w stanie. Znaczy, na pewno kryzysowa była ta sytuacja, jak oni byli w Rosji. Mnie wtedy nie było z nimi, co zamknęli ich do aresztu na noc. Behemoth mówię. Mhm. Więc to na pewno była kryzysowa sytuacja. Tam na szczęście się skończyło tym, że dostali... zostało im przekazane, że najlepiej będzie, jeżeli wylecą jeszcze dzisiaj. I to zrobili. I od tego czasu, do roku 2014, nigdy Behemoth do Rosji nie wrócił i prawdopodobnie nie wróci. Ale nie przypominam sobie jakichś takich turbokryzysowych. Wiesz, no jakby to jest... Słuchaj, na koniec dnia to jest tylko koncert z drugiej strony. To nie jest... My nie zmieniamy świata, my nie zbawiamy ludzi. To jest tylko koncert, jeżeli, nie będzie jakiegoś elementu, nie doleci sprzęt, bo też tak mieliśmy w 2014 roku, graliśmy festiwal we Francji, leciliśmy z Rumunii przez lotnisko w Paryżu, Charles de Gaulle, czyli jakby prawdopodobieństwo tego, że nie doleci bagaż jest 80%, a wtedy woziliśmy chyba z 24 sztuki walizki, 24 sztuki bagażu, gitary, efekty stroje, doleciała jedna walizka. Najważniejsza, z samplerem perkusyjnym, gdzie były kliki, gdzie były sample i podkłady różne. I to doleciało, bo bez tego by się koncert nie odbył, więc to mieliśmy. Na miejscu pożyczyliśmy gitary od innych kapel. Oni zagrali bez make-upu, w ciuchach, w które mieli, tylko wiadomo, bluzy z kapturem, okulary ciemne i paradoksalnie to był świetny koncert, bo nie było tego całego anturażu, nie było tych strojów, nie było plucia krwią, była tylko muzyka i to się obroniło doskonale. Więc jakby... Tego typu elementy są najbardziej newralgiczne. Albo jeżeli ktoś zachoruje, uszkodzi się, no to są faktycznie takie sytuacje, gdzie trzeba zadziałać szybko, no ale no, to trzeba znaleźć rozwiązanie po prostu. To nie jest coś, że siedzisz i myślisz, Jezus Maria, ten sobie, wiesz, rękę złamał, co my teraz robimy? Nie, to po prostu wtedy myślisz, okej, to jest ktoś, kto może zagrać za niego na przykład. Więc to jakby trzeba myśleć w przód i też jakoś na tym etapie planowania, albo nawet w ciągu dnia przewidywać sytuacje pewne, żeby wyeliminować ewentualne potencjalne potknięcia czy wpadki. To teraz, też jest trochę przewidywanie.
Teraz może z drugiej strony jakaś taka anegdota, która ci się przypomina, która sprawia, że do dzisiaj masz z tego ubaw. Nawet jeżeli początkowo sytuacja była niekoniecznie kolorowa.
Wiesz co, my mamy takie powiedzenie, byliśmy z Me and Dead Men w trasie, graliśmy festiwal w Hiszpanii i jechaliśmy nocą jakimś wynajętym autobusem do Lizbony. I jakby cały czas w głowie mieliśmy to, że przyjedziemy do tej Lizbony, pójdziemy na plażę i będziemy jedli krewetki i ośmiorniczki. No i całą noc jakoś ten autobus dziwnie jechał i nad ranem się zepsuł. No i na początku były jakieś tam, wiesz, nerwy, że wiesz, jakby co będzie. Ale potem tak siedzimy i nerw mówi, słuchajcie, za 5 godzin będziemy jedli krewetki i będziemy się z tego śmiali. I to jest jakby takie hasło nasze, że nawet jeżeli już naprawdę jest sytuacja jakaś taka kryzysowa, to zawsze mówimy, słuchajcie, jutro się będziemy z tego śmiali, będziemy jedli krewetki, się będziemy z tego śmiali. I tam akurat było tak, że ten autobus nam się zepsuł. On się zepsuł, nie wiem, na 40 kilometrów przed Lizboną. 5 minut później jechał jakiś autobus z pracownikami do jakiegoś portu. Po prostu się zatrzymał i spytał się, czy jakby potrzebujemy podwózki, więc w ogóle obcy ludzie nas wzięli i zawieźli pod hotel. Więc no, nie mieliśmy jeszcze takiej ultra kryzysowej sytuacji, z której nie było żadnego wyjścia.
A jak w trasie utrzymać relacje w całej ekipie? Ponieważ jeżeli w jednym nightlinerze jest 17-18 osób, które są ze sobą przez 3-4 miesiące czasami, jak zrobić, jak stworzyć taką sytuację, takie zasady, aby nie dochodziło za bardzo do spięć?
Ja to zawsze powtarzam, jeżeli przychodzi jakaś nowa osoba do ekipy, to zawsze powtarzam jedno, że musisz się nauczyć wyczuwać drugą stronę. Jeżeli widzisz, że czy to jest artysta, czy to jest ktoś z crew, jeżeli widzisz, że ma gorszy dzień, bo to jest jakby normalne w trasie, że będąc tyle czasu non-stop tak naprawdę na stand-by'u, no trudno jest zachować przez 4, 5, 6 tygodni dobry nastrój, więc jakby każdy z nas ma gorszy dzień. Musisz się nauczyć wyczuć mowa trawa. Musisz się nauczyć wyczuć tą drugą stronę i musisz widzieć i musisz wiedzieć, kiedy możesz sobie pozwolić na to, żeby usiąść i po prostu paplać, a kiedy po prostu najlepiej nic się nie odzywać. No i taka ludzka, wiesz, taka ludzka, nie wiem jak to nazwać, ale no jeżeli widzisz, że ktoś ma jakiś problem i nie chcesz z tobą rozmawiać, to nie przychodzisz, nie siadasz i nie mącisz mu do ucha, nie wypytujesz się o pierdoły, tylko po prostu dajesz spokój, więc jakby szanować swoją przestrzeń. O, to jest jakby podstawa. Jeżeli widzisz, że kolega ma gorszy dzień, spytasz się, czy może pomóc, on powie, daj mi spokój. Odchodzisz i tyle. Więc jakby to jest najważniejsze, czuć i starać się zrozumieć drugą stronę, a nie, że tylko ja. Bo w trasie masz 18 osób, 20, 40 i tak naprawdę my wszyscy musimy się dostosować każdy do każdego, żeby taka trasa wyszła, żeby był dobry klimat, a nie żeby były jakieś tam niepotrzebne scysje. Więc na pewno trzeba być elastycznym i trzeba być empatycznym i starać się zrozumieć drugą osobę.
A jakie są twoje takie złote zasady, które, czy może twoje złote przyzwyczajenia, które pozwalają ci wytrzymać w trasie? Takie twoje prywatne.
Staram się wyspać. Nie piję alkoholu. W zasadzie w ogóle już nie piję, ale jeszcze wcześniej, jak mi się tam zdarzało przysłowiowe piwo, tak jakby na trasie w ogóle nie piłem. Wyspanie, trzeźwość. To są chyba podstawowe rzeczy. No i najeść się, wiadomo, bo jak człowiek głodny, to człowiek zły, więc jedzenie też jest ważne.
No właśnie, ustaliliśmy, że śpicie w Nightlinerze, czyli w takim ogromnym, luksusowym, jakby nie patrzeć, busie, który jest małym hotelem. A jak wygląda sprawa jedzenia?
Sprawa jedzenia, inaczej to wygląda w Europie, a inaczej to wygląda w Stanach. W Europie wygląda tak, że generalnie wejście do klubu mamy o godzinie 9:00.
Rano,
tak. No bo jakby taki cały dzień koncertowy w trasie, to jest tak naprawdę od godziny 9:00 do godziny 2:00 w nocy, więc tak naprawdę na sen nie zostaje zbyt dużo czasu, więc każdy z nas
to
też
może właśnie
stara się...
przy okazji prześledźmy ten dzień. 9:00 rano przyjeżdżacie do klubu, wchodzicie.
9:00 rano wchodzimy do klubu, jest czas na prysznic, od godziny 9:00 do 11:00 jest śniadanie, więc można zjeść śniadanie.
Na miejscu w klubie.
Na miejscu w klubie, tak, bo kluby w Europie przeważnie mają kuchnię na miejscu albo po prostu przyjeżdża zewnętrzny catering, więc jakby wchodzimy, mamy śniadanie, jest kawa, bierzemy prysznic, potem o godzinie 10:00 jest załadunek sprzętu do klubu, który trwa pół godziny. No i potem tak naprawdę kolejne 4-5 godzin to jest instalacja sceny. W garderobie przygotowujemy garderobę z tymi naszymi rzeczami, które mamy w ciężarówce, bo organizator, zanim my wejdziemy, przygotowuje garderoby już we wszystkie takie rzeczy, które są w rajderze, czyli jakieś tam napoje, przekąski, owoce. I to już jest w garderobie, jak my przychodzimy. Ręczniki, to jest bardzo ważne, bo to jest zawsze pierwsze pytanie, czy ręczniki są. No i potem do godziny 14:00 jest ten montaż na scenie. Potem zespół gra od 14:00 do 15:00 próbę, czasami mniej, czasami więcej. Potem kolejne zespoły mają próbę. Zespół bardzo często w tej przerwie między próbą a koncertem ma jeszcze meet and greet, czyli spotkanie z fanami, które trwa około godziny. W międzyczasie między godziną 13:00 a 15:00 jest lunch. I to jest też ciekawe, to jest taka różnica kulturowa. Jak byłem w trasie z Ryxem, z którym też jeżdżę, to tam ekipa cała jest z Anglii. I on jakby... Dla nich lunch to jest to, co jest dla nas obiad, a ich obiad to jest nasza kolacja. I jakby oni zawsze dinner jedzą 20:00. Ja mówię, że my nie mamy dinner o 20:00. U nas dinner jest o 14:00. No to co macie na dinner? Kolację. Ale jak kolację? Co to jest kolacja? W zasadzie takie śniadanie, tylko że wieczorem. Bez sensu. Więc jakby w takiej trasie bardzo łatwo przytyć, bo masz obiad o 14:00 i obiad o 18:00. Więc no, jak jest, no to jest dwa obiady. Więc no i mamy ten obiad... Potem o godzinie tam od 18:00 do 20:00, drzwi są o godzinie 19:00, czyli wejście ludzi do klubu, supporty, no i Behemoth przeważnie gra około godziny 21:00, 21:30, koncert trwa półtorej godziny, kończy się o 23:00, demontaż sceny, pakowanie samochodu. Zespół generalnie po koncercie bierze prysznic i oni w ciągu 45 minut po koncercie są... w autobusie, natomiast ekipa musi spakować wszystko, zapakować samochód, to zajmuje półtorej do dwóch godzin. potem szybki prysznic typu 15 minut, bo już musimy jechać dalej. No i mamy 1:30 w nocy.
I w drogę.
I w drogę. I od 9 rano to samo.
Państwa i moim gościem był Przemysław Chłont, człowiek drogi, organizator, a także lewa ręka Behemota. Piękne
dzięki
za rozmowę.